Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Obrazy w naszych kościołach. To, co najczęściej przyciąga naszą uwagę, gdy wejdziemy do wnętrza jakiegoś kościoła, to malowidła ścienne i obrazy, a zwłaszcza to, co przedstawione jest w głównym ołtarzu. Obrazy pełnią bardzo ważną rolę w przestrzeni sakralnej, w której, z uwagi na to, że w jakimś sensie jest ona uobecnieniem nieba na ziemi, nic nie może być przypadkowe, chaotyczne, a tym bardziej byle jakie, pozbawione smaku i tandetne. A tak niestety czasem się dzieje wskutek nawarstwiania się różnych wydarzeń, tradycji czy gustów. Kiedyś odwiedziłem jednego ze współbraci kapłanów, który co tylko został proboszczem w bardzo starej parafii z zabytkowym, niedużym kościołem o pięknym architektonicznie wnętrzu. Jednak pierwsze wrażenie było raczej przygnębiające. Bardzo dużo ławek o odmiennym kształcie i wyglądzie, które były ciasno ustawione, a do tego tu i ówdzie różne krzesła. Można powiedzieć, że kościół był po prostu zagracony i ciemny. Do tego wszystkiego w różnych kątach doliczyłem się 6 czy 7 stolików, każdy nakryty białym haftowanym obrusem, na których stały niemal identyczne obrazy Matki Bożej Częstochowskiej niewielkich rozmiarów, jakie pozostały po nawiedzeniu rodzin tej dość dużej i pobożnej parafii. Natomiast piękny, stary obraz Matki Bożej Szkaplerznej znajdował się w bocznej kaplicy. Jeszcze inny wizerunek Maryi był w jednym z bocznych ołtarzy. Na moje zdziwienie tą ilością obrazów Matki Bożej proboszcz rozkładał ręce, mówiąc, że ludzie są do tych obrazów przywiązani. No dobrze, ale czy przed każdym z nich się modlą? Zresztą byłoby to niemożliwe z uwagi na ciasnotę spowodowaną fatalnym układem mebli. Oczywiście, że modlili się tylko przed obrazem Maryi w kaplicy, ale pozostałych nie pozwolili przestawić w inne miejsce. Na szczęście dali się przekonać i po jakimś czasie znalazła się odpowiednia przestrzeń z tyłu kościoła, gdzie te obrazy zostały przeniesione. Ławki zaś nieco inaczej ustawione. Kiedy porządnie kościół wysprzątano, pouzupełniano brakujące żarówki w oświetleniu i usunięto zbędne stoliki, obrusy i serwety, mocno zakurzone i wyblakłe plastikowe kwiatki i ozdoby, flakony z uschniętymi bukietami i zeszłoroczne dożynkowe wieńce, w których buszowały myszy, wtedy kościół nabrał blasku. Wierni, wchodząc do własnego kościoła, z zaciekawieniem rozglądali się i od razu docenili nowego proboszcza. Na tym uporządkowaniu przestrzeni sakralnej kościoła wcale nie ucierpiała pobożność maryjna, wprost przeciwnie, chyba nawet wzrosła. Przez to, że ten zaradny proboszcz często zachęcał, aby wierni podtrzymywali tradycję przodków i po każdej mszy świętej udawali się do kaplicy Matki Bożej Szkaplerznej na chwilę osobistej modlitwy. Umieszczanie obrazów we wnętrzu świątyni, zarówno tych w ołtarzach, wiszących na ścianach czy malowanych na tynku, podyktowane jest nie tyle racjami estetycznymi, co przede wszystkim względami teologicznymi, liturgiczno-katechetycznymi i duchowymi. Święte obrazy to nie tylko zwykła upiększająca dekoracja, W ogólnym wprowadzeniu do mszału rzymskiego czytamy, że zgodnie ze starą tradycją Kościoła obrazy Chrystusa Pana, Najświętszej Maryi Panny i Świętych umieszcza się w kościołach, by wierni mogli im oddawać cześć i tak się je przedstawia, aby prowadziły wiernych do misteriów wiary sprawowanych w liturgii. Stąd też wystrzegać się należy zbyt wielkiej liczby obrazów, a ich rozmieszczenie winno być takie, by nie odwracały uwagi od samej celebracji liturgicznej. Z zasady nie powinno być więcej wizerunków danego świętego niż jeden. W ogóle przy urządzaniu kościoła i jego zdobieniu, zwłaszcza poprzez obrazy, należy dążyć do rozbudzania pobożności całej wspólnoty wiernych oraz dbać o piękno i godność obrazów. Tak czytamy we wprowadzeniu ogólnym do mszału rzymskiego. Inny ważny dokument, jakim jest Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii z 2001 roku, stwierdza, że cześć dla świętych wizerunków, jeżeli nie pochodzi z jasnej wizji teologicznej, może prowadzić do dewiacji. Chodzi głównie o przywiązywanie większej wagi do obrazu jako takiego, aniżeli do świętej postaci, którą on przedstawia. Właśnie z obawy o tego rodzaju bałwochwalstwo przepisy Starego Testamentu surowo zabraniały sporządzania jakichkolwiek wizerunków Boga Jahwe. Powołując się na słowa Księgi Wyjścia, nie będziesz czynił żadnej rzeźby, ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, radykałowie religijni różnych orientacji zarzucają nam, chrześcijanom, że uprawiamy bałwochwalstwo, modląc się do kawałka złoconego drzewa czy pomalowanego płótna. Szczególnie kąśliwe uwagi wygłaszają w związku z katolickim kultem Matki Bożej. W odpowiedzi na te zarzuty od razu trzeba przywołać słowa z tej samej Księgi Wyjścia, zapisane nieco dalej, w których Bóg Jahwe poleca Mojżeszowi sporządzenie Arki Przymierza, a więc rodzaju złoconej skrzyni, w której miały znajdować się kamienne tablice dekalogu. Z Bożego polecenia Mojżesz miał sporządzić tak zwaną przebłagalnię, czyli nakrycie tej świątyni, na której miał umieścić wykute ze złota wizerunki dwóch aniołów, zasłaniających skrzydłami całą arkę. W tym przypadku sam Bóg polecił uczynić wizerunek tego, co niewidzialne. Poza tym, jak wykazują badania archeologiczne, starożytne synagogi były bogato zdobione m.in. obrazami, które przedstawiały różne wydarzenia biblijne. Jakkolwiek słuszna jest przestroga przed bałwochwalstwem, które polega na oddawaniu czci, na oddawaniu takiej czci martwym przedmiotom, jaka należy się wyłącznie Bogu, to jednak sytuacja radykalnie zmieniła się z chwilą wcielenia Syna Bożego. Odwieczne Słowo niewidzialnego Boga w Maryi i przez nią przybrało widzialną ludzką postać. Przedwieczny Bóg w Jezusie stał się nie tylko widzialny, ale fizycznie dotykalny. Odnośnie do tego święty Paweł apostoł pisze, że Chrystus stał się obrazem Boga niewidzialnego. Ponadto sam pozostawił nam swój wizerunek, czy to w postaci słynnej chusty z Manopello, czy całunu turyńskiego, o których można powiedzieć, że zostały uczynione nieludzką ręką. Z tego wynika, że starotestamentalny zakaz tworzenia religijnych wizerunków już nie obowiązuje w dobie Nowego Testamentu, tak samo jak jedyna ofiara Jezusa Chrystusa zastąpiła mnóstwo krwawych ofiar z ptaków i zwierząt, jakie składano w czasach Starego Testamentu. Jednak niezmienna pozostaje zasada wyrażona w cytowanym zakazie, a mianowicie, że przedmiotem kultu nie może być sam wizerunek, czy to w postaci obrazu, rzeźby czy witraża, ale osoba, którą te wizerunki unaoczniają. Nikt zdrowo myślący nie traktuje świętych obrazów, które przedstawiają Pana Jezusa, Maryję, świętego Józefa i wielu dawnych świętych, jako ich portretów. Za wyjątkiem współczesnych świętych, których obrazy są faktycznymi odzwierciedleniami tego, jak wyglądali, na święte wizerunki należy patrzeć nie fizycznym zmysłem wzroku, ale zmysłem duchowym, oczami wiary. Obrazy pozwalają nam nawiązać bliższy duchowy kontakt z rzeczywistością niewidzialną na mocy aktu wiary. Jak pisze kardynał Józef Ratzinger, zanim został papieżem, sakralny charakter obrazu polega na tym właśnie, że rodzi się z wewnętrznego widzenia i prowadzi do widzenia wewnętrznego. Obraz służy liturgii. Modlitwa i kontemplacja, z których rodzą się obrazy, musi więc być modleniem się i widzeniem razem z widzącą wiarą Kościoła. Wymiar eklezjalny jest istotny dla sztuki sakralnej i tak samo istotne jest dla niej wewnętrzne powiązanie z historią wiary, Pismem Świętym i tradycją. Święte wizerunki spełniają zatem tę samą funkcję jak liturgia, która poprzez symboliczne gesty i znaki przenosi nas z doczesnego i widzialnego świata, w którym jesteśmy zanurzeni tu i teraz, w rzeczywistość nadprzyrodzoną, zupełnie inną niż to, co nas otacza, a która stanie się naszym udziałem po śmierci. Z tej racji, jak już zostało wspomniane, święte wizerunki nie mogą przedstawiać czegoś, co jest jedynie wytworem ludzkiej fantazji. Mają one opierać się na treści Bożego objawienia zawartego w Piśmie Świętym i tym, czego uczy Kościół Święty, któremu zostało powierzone Pismo Święte. Ponieważ święte wizerunki powinny przypominać piękno Boga, który wszystko stworzył jako bardzo dobre, jak również harmonię nieba, dlatego muszą odznaczać się prawdziwym artyzmem według przyjętych w danej kulturze i epoce kanonów sztuki. Jak trafnie zauważył kardynał Ratzinger, sztuki nie można produkować, jak zleca się komuś produkcję urządzeń technicznych. Ona jest zawsze darem. Natchnienia nie można nakazać. Musi się je otrzymać jak dar. Odnowy sztuki w wierze nie można dokonać ani z pomocą pieniędzy, ani na drodze wydawania zleceń. Przed wszystkimi innymi rzeczami zakłada ona dar nowego widzenia. Dodajmy, a jest to widzenie oczami żywej wiary.